poetycki slam. Tomasz Olszewski, dzień dobry, witam w audycji Poetycki Slam w Radiu Gdańsk. Ostatnio starci poeci nas odwiedzali, dzisiaj młoda poetka, ale do tego jeszcze zdolna. Ula Sikora, witaj.
Dzień dobry.
Świeżo po odebraniu, no nie tak całkiem świeżo, nagrody dla młodych twórców w dziedzinie kultury.
Tak.
Co ucieszyło nie tylko ciebie, ponieważ ucieszyło wiele osób związanych z poezją i w ogóle z literaturą, bo w ostatnich latach ta dziedzina była zaniedbywana. Nagrody dostawali albo plastycy, albo muzycy, a literatura gdzieś tam, a tu nie dość, że literatura, to jeszcze ta najbliższa sercu, czyli poetka.
No tak, słyszałam, że przełamałam jakieś fatum. No bardzo się z tego powodu cieszę. Zastanawiam się, dlaczego jury akurat mnie wybrało z tego szacownego grona nominowanych. Zwłaszcza, że miałam wrażenie, że tam wszyscy mają naprawdę niesamowite międzynarodowe osiągnięcia, doktoraty i tak dalej. Ale mam taką intuicję, że może chodzi o to, że ja też zajmuję się organizowaniem wydarzeń kulturalnych i literackich i też uczestniczę często w różnych slamach poetyckich, tak nawiązując do tytułu tej audycji. No więc myślę, że może to miało znaczenie, że faktycznie ta integracja lokalnego środowiska jest ważna.
No bo chyba widziałem gdzieś na Facebooku podziękowania dla Wojtka Borosa.
Tak,
a Wojtek był pierwszym gościem audycji Poetycki Slam,
tak?
Ponieważ uznałem, że no z kim jak nie z nim może się kojarzyć ta nazwa.
No tak, no Wojtek Boros jest osobą, która mnie zgłosiła do tej nagrody w ogóle, więc no koło się zatacza. Bardzo się cieszę, że Wojtka mogłam poznać, no bo faktycznie on robi kawał dobrej roboty w Trójmieście. To jest osoba, która bardzo motywuje młodych twórców, tak? Wyciąga ich. Teraz jest, no wcześniej było pismo Autograf, w którym też miałam przyjemność i zaszczyt tam się pojawić dzięki Wojtkowi. No teraz jest czasopismo Słowo, gdzie debiutujący i przed debiutem twórcy mają swoje miejsce. No i organizowane są spotkania, czytania ich wierszy i tak dalej. No to jest fantastyczne.
No i niebawem, z tego co wiem od Wojtka skądinąd, będzie antologia autorów, którzy w Słowie publikowali.
Tak, to prawda, będzie.
Będzie tam coś twojego?
Nie, no bo ja już jestem po debiucie, więc ja się nie zaliczam do tego grona, które mogłoby się tam pojawić.
No po debiucie bardzo udanym, bo tak, nominowana książka była do Nagrody Poetyckiej Silesius 2024 w kategorii debiut. Nominowana do Nagrody Poetyckiej Kazimierza Hoffmana KOS 2024, tak?
Tak, tak.
Mocny debiut.
No tak mówią.
I co, presja debiutu gdzieś tam zalega? Bo to tak często
nie,
jest...
Nie, nie mam zbyt dużej presji, jeśli chodzi o pisanie, jeśli chodzi o pokazywanie. Teraz skupiam się bardziej na prozie, na pisaniu dla przyjemności, trochę w kierunku fantastyki. Wcześniej też pisałam projekt taki bardziej w kierunku literatury pięknej, ale też traumy transgeneracyjnej i trudności rodzinnych. No to się wiąże z moim zawodem. No także ja po prostu płynę sobie przez to, jest mi bardzo przyjemnie. No i też no, chciałabym czuć, że nie muszę nikomu nic udowadniać, jeżeli chodzi o moje pisanie.
A co bardziej pozwala zrozumieć człowieka? Psychologia czy poezja?
Wszystko zależy od tego, kto słucha.
Podobno słuchać jest w tej chwili niezwykle trudno, bo nie jesteśmy przygotowani na tak dramatyczne przeżycie jak słuchanie. Jesteśmy tak przebodźcowani, cały czas coś się dzieje.
No tak, myślę sobie, że jest to duży problem. Wiele ludzi czuje się niewysłuchanych, czuje się samotnych. Ale musimy też zauważyć, że my bardzo często nie dajemy możliwości innym ludziom, żeby nas wysłuchać, bo ukrywamy to, co nam nie pasuje, albo że jest nam smutno, albo ciężko, albo że mieliśmy trudny dzień, bo nie chcemy innych obciążać. A prawda jest taka, że dopiero kiedy pojawi się jakaś szczelinka w tej skale, no to może wyrosnąć tam kwiatek, nie? Czyli, że dopiero nasza skaza, nasza delikatność może dać ludziom możliwość, żeby w nas wniknąć. No bo jeżeli wszyscy jesteśmy idealni i silni i dajemy sobie radę tak fantastycznie, no to nie dość, że inni ludzie myślą, że też tak powinni, no to no nie daje to szansy, żeby się do nas zbliżyć.
Kiedyś mówiono nam, że mamy być właśnie tacy silni, no, przebojowi i tak dalej, i tak dalej. Potem się okazało nagle, że depresja wręcz urosła do rangi mody wśród celebrytów, prawda? Każdy w tej chwili ma depresję. Komu jest kilka dni już smutno, to już opowiada o swoich ciężkich przeżyciach z depresją. Tymczasem każdy, kto widział ludzi w prawdziwej depresji, wie, że to wchodzi wręcz w poziom wegetatywny, prawda?
Tak, no jestem bardzo daleka od tego, żeby mówić, że depresja to jest moda, albo że ktoś ma kilka dni kryzysu, no i już mówi, że ma depresję i że to jest takie śmieszne i w ogóle. Ja myślę, że to nie jest śmieszne. Myślę, że ludzie mają prawo mieć kryzys i zauważyć, że po prostu źle się czują i potrzebują pomocy. I fajnie by było, żeby inni ludzie okazali im wtedy współczucie. Oczywiście nie w taki sposób, że wspieramy ich bezradność, robiąc za nich ich obowiązki i tak dalej. No ale czy jest coś złego w tym, że powiemy naszemu rozmówcy, że mu współczujemy na przykład trudnych doświadczeń, że jest to ważne? Myślę sobie, że wiele osób w historii swojego życia, czy to od rodziców, czy od nauczycieli, przyjaciół, czy innych bliskich, usłyszało takie słowa jak nie histeryzuj.
Weź się w garść.
Weź się w garść.
Czasami jeszcze weź się w garść mięczaku.
Tak. A w momencie, kiedy słyszą to na przykład dzieci albo nastolatki, które są bardzo delikatne, oczywiście one pokazują, że jest zupełnie inaczej, ale są delikatne, no to to boli po prostu. No i człowiek wtedy buduje sobie jakąś taką fasadę, jakąś skorupę, żeby tam się nic do środka nie przedzierało. No i wtedy jest samotnie.
To może, żebyśmy za bardzo nie zboczyli na kierunek psychologia, psychoterapia, trochę poezji.
Mhm. Tak, już czytam, ale obawiam się, że nadal pozostaniemy w temacie.
Do tego jeszcze wrócimy.
Suomi. Zagraj dziecku na kantele, naucz dziecko spać na mrozie. Włóż mu do środka lód, a usta napchaj śniegiem. Włosy jasne jak len, zawiąż mocno w węzeł, a potem karm zupą z renifera, aż urośnie. W Laponii mężczyzn upchano w namiotach. Oddychają zimnym powietrzem i nożami zabijają zwierzęta. Jeden z nich wyrzeźbił w sośnie ukochaną twarz. Nad ranem wiatr złamał drzewo. Mogę palcami rozplątywać kołtuny i piec pieczywo z różowej mąki, ale powiedz mi, matko, jak mam nauczyć twojego syna czułości?
Zatytułowałaś swój tom poetycki debiutancki 13 miesiąc, niosąc tutaj wprost odwołania do Brunona Schulza.
Tak.
Czym jest ten 13 miesiąc?
No zazwyczaj pytam moich rozmówców podczas spotkania autorskiego na przykład, co to dla nich znaczy, ale może po prostu odpowiem, skoro już mnie zapytałeś. 13 miesiąc to faktycznie jest coś ukrytego, upchanego gdzieś pomiędzy, lepiej tego nie widzieć, a nie chce mi się. To są osoby, które często są upchane na granicy społeczeństwa. To są zwierzęta, o których może nie chciałoby się myśleć wtedy, kiedy czynimy cierpienie.
Albo kiedy jemy obiad, a zachwycamy się swoją dobrocią wobec zwierząt.
Tak, tak. Bardzo dużo jest hipokryzji na tym świecie. Ja też nie jestem wolna od niej zdecydowanie.
Nie jestem wegetarianinem, lubię zwierzęta. No, tak. Jestem mięsożernym ssakiem. Taki się urodziłem.
Okej. Okay. No, myślę sobie, że to jest nasz wybór, no i my się spotykamy z konsekwencjami swoich wyborów, po prostu. Myślę też, że jest to ważne, żeby, jeżeli już podejmujemy decyzję, na przykład jem mięso, żeby przyznać, tak, jem mięso, robię to, nie?
Ale nie wyrzucam, nie marnuję, bo jeżeli to zwierzę oddało swoje życie, tak, no to nic się nie może zmarnować.
Należy mu się szacunek, niewątpliwie. No, myślę sobie, że przyznanie się do tego, że tak jest, jest ważne, jest dojrzałe. No bo co, będziemy z jednej strony jeść kotleta, a z drugiej strony zachwycać się, jaki nasz piesek jest wspaniały. No, musimy pomieścić w sobie miejsce na sprzeczności, na różnorodność i czasami na hipokryzję. Po prostu. To jest okej.
Mi się wydaje, że hipokryzja w jakiś sposób paradoksalnie scala ten świat. bo gdybyśmy poznali całą prawdę, to byśmy chyba tego nie wytrzymali.
No tutaj jesteśmy przy różnych naszych obronach, nie? Ludzie faktycznie mają wiele obron, no i one po coś są, nie? To nie jest tak, że my sobie wymyśliliśmy, że po prostu będziemy ślepi na pewne rzeczy, tylko być może nie mieliśmy możliwości, żeby udźwignąć rzeczywistość. Ale myślę sobie, że ważne jest to, że w momencie, kiedy już jesteśmy osobami dorosłymi, na przykład mamy zasoby, no to fajnie jest ten świat eksplorować i podchodzić uważnie do tego, co robimy, jak konsumujemy nie tylko zwierzęta, ale też na przykład jak kupujemy albo jak podchodzimy do relacji, bo wiele osób też do relacji podchodzi konsumpcyjnie, nie? Albo starając się kontrolować naszych bliskich, a to też nie o to chodzi.
W którym momencie w twoim życiu poezja się pojawiła? Czy to było wcześniej niż psychologia, czy...
Wydaje mi się, że moje początki z poezją jako poezją zaczęły się podczas studiów. Wtedy, kiedy trafiłam na pierwszy slam poetycki z plikiem wierszy. To był slam w lofcie w pubie w Gdańsku, organizowany przez Marinę Dąbrowską. To był slam bez kasy, więc nie było tam nagród pieniężnych, tylko takie dadaistyczne dzieła sztuki. No i jakoś tak bardzo mi się tam spodobało, że zostałam na wiele lat. No i teraz też i sama współorganizuję slamy albo organizuję. Lubię tą społeczność, która się tworzy wokół slamów, wokół warsztatów poetyckich, literackich. Bo myślę, że to jest wspaniałe antidotum też na to, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli samotność na przykład. Nie? Albo z tego, co słyszę, wiele ludzi ma takie poczucie, że w ich życiu czegoś brakuje, że jest ta praca, potem są zmęczeni, nie mają z kim porozmawiać, no a wydaje mi się, że wyjście na taki slam może być czymś bardzo świeżym, nowym, odkrywczym, bo naprawdę tam spotkamy się z ludźmi, którzy pokazują siebie i zapraszają też innych, żeby pokazali siebie.
Dwa razy reprezentowałaś Trójmiasto na ogólnopolskich mistrzostwach slamu w Poznaniu.
Tak, to fakt.
A to jest tak, że sprawia ci to przyjemność, branie w tym udział? Czy, bo niektórzy mówią, no tak, slam, ale tam przychodzą znajomi, kto ma więcej znajomych, ten wygrywa i tak dalej. No to może to są ci niespełnieni poeci.
No nie wiem. Myślę sobie, że co slamer, to inne podejście do slamów. No dla mnie zawsze ważna była ta społeczność, która się wokół nich tworzy, ale też to, że to jest ciekawa motywacja do pisania, no bo wiele twórców ma taką klątwę białej kartki, nie? Że siedzi przy tej białej kartce, się wpatrują, próbują coś wymyślić, no a czasami sposobem na to, żeby coś się pojawiło w naszej głowie, no to jest na przykład wyjście z tego pudełka, którym jest mieszkanie, no i po prostu doświadczenie różnych rzeczy, słuchanie innych ludzi. No a jeżeli chodzi o slamy, czy ja to lubię? Bardzo mnie to stresowało. Przez pierwszy rok albo dwa lata każde wyjście na scenę, no bo w slam wpisana jest też ocena społeczna, no przecież to jest przerażające dla wielu osób. Było też dla mnie. Ale teraz już się przyzwyczaiłam. Zaszła habituacja.
No ty masz z drugiej strony narzędzia do tego, aby uczyć innych, jak sobie radzić ze stresem.
No teraz już tak. Teraz już tak. Ale jak zaczynałam, no było ciężko. No ale też no, wspierali mnie ludzie, zachęcając. No, może to się wydaje błahe, bo czasami na slamach jest, nie wiem, na przykład 20 osób. To nie są jakieś wielkie wydarzenia, no ale faktycznie wyjście i przeczytanie własnego tekstu i potem jeszcze wiesz, że ludzie podniosą kartkę i dadzą znać, czy im się to podobało, czy nie podobało, no było to trudne. Ale i tak myślę, że warto.
Posłuchamy kolejnego wiersza?
Jasne. Dziecko, chleb. Ze złamanego żebra pruszy śnieg. Kobieta łapie go w dłonie i chowa do worka. Będzie mąka na gorsze czasy, na mróz. Gdy zatęskni, upiecze chleb w kształcie dziecka. Dziecko będzie myło uszy i zęby. Nigdy nie będzie chorować. Każdemu powie dzień dobry, skłoni się. Będą mówić o nim wykapana mama. Kiedy dziecko będzie dorastać, spróbuje uwolnić się ze swojej formy. Sztucznie wyciosany kształt będzie je uwierać. W oczy zaczną wpadać okruszki. Pojawi się pleśń. Ludzie powiedzą, buntuje się albo niegrzeczne. Zaczną spojrzeniem odrywać z niego kawałki. Gdy skończą, zostanie sama przeżuta skórka. Powiedzą, ze słabej mąki było, zepsutej.
Mówiliśmy o tym, że otrzymałaś nagrodę dla młodych twórców w dziedzinie kultury. Otrzymałaś także stypendium miasta Gdańska na wiersze reporterskie. Czym są wiersze reporterskie?
Stypendium miasta kulturalne miasta Gdańska dostałam dwa razy. Raz na wiersze reporterskie. Na to był taki pomysł, że będę jeździć po Polsce i z każdego miejsca, w którym się zatrzymam, napiszę wiersz. I będę obserwować, co tam się dzieje, co słyszę. No i faktycznie napisałam taki zbiór. Niektóre wiersze są uwzględnione w tym debiucie, w tym 13 miesiącu.
Podlasie zostało odwiedzone w ramach tego projektu?
Tak, na przykład Podlasie. Żuławy też są. No a drugie stypendium kulturalne miasta Gdańska, no za co jestem bardzo wdzięczna, to był projekt zbioru opowiadań prozatorski. No i bardzo się cieszę, że to stypendium mi przyznano, no bo to mi pozwoliło poeksplorować bardziej tą prozę. No i faktycznie powstały opowiadania, no z których jestem zadowolona, mogę to powiedzieć.
Czy one się już ukazały, czy one się ukażą?
One się jeszcze nie ukazały, ciągle trochę w nich rzeźbię, zastanawiam się, jak to ugryźć. Wydaje mi się, że też nie ma zbyt dużego popytu na zbiory opowiadań, chociaż no teraz jest i tak chyba większy niż kiedyś. Ale to jest projekt w procesie przez cały czas. Ale na pewno coś z tego będzie jeszcze.
Czy to znaczy, że poezja przestała ci wystarczać?
Nie. No poezja jest fantastyczna, jest moją pasją, jest sposobem przeżywania świata, bo też w poezji jest dużo uważności. No ale ludzie zawsze mi mówili, że moje wiersze są dosyć prozatorskie. One
takie
opowiadają historię.
Też wrażenie, ale nie chciałem tego mówić, to dobrze, że to inni powiedzieli.
Tak, no w porządku, ja nie mam z tym żadnego problemu. Nie uważam, że musimy się zamykać w jakiejś jednej formie czy gatunku. No i faktycznie pisanie opowiadań daje mi ostatnio więcej radochy niż pisanie wierszy. Ale co będzie dalej? Nie wiem. Zobaczymy.
Zajmujesz się, jak wyczytałem w jednym miejscu, celebracją codzienności. To tak może, żeby przybliżyć tym, którzy też w codzienności żyją, ale niekoniecznie ją celebrują. Czym jest celebracja codzienności dla ciebie?
No tutaj wspomniałam o tej uważności. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo my często jako ludzie mamy dużo momentów piękna albo jakiejś takiej prawdy w ciągu swoich dni, tylko że tak bardzo pędzimy, że nawet tego nie zauważamy. Czyli no na przykład ja bardzo lubię pić herbatę i kawę, nie? Zazwyczaj robię sobie dwa kubki i do pisania i najpierw piję jedno, potem piję drugie, żeby starczyło. No i to naprawdę ma znaczenie, czy my wypijemy tą kawę trzema łykami, równocześnie myśląc o tym, że musimy oddać projekt, czy usiądziemy na spokojnie, będziemy sobie oddychać, poczujemy naprawdę smak tej kawy, którą przecież lubimy. Ta cała sytuacja też przecież się przyczyni do tego, że nasz układ nerwowy się uspokoi, nie? Więc uda nam się wyjść być może z tej pędzącej machiny, z tego kołowrotka codzienności. Jest takie fajne ćwiczenie. Nazywam je 5-4-3-2-1. Ono jest dosyć popularne w psychoterapii. Chodzi w nim o to, żeby rozejrzeć się i zauważyć pięć rzeczy, które możemy zobaczyć i nazwać je też w myślach. Cztery rzeczy, które słyszymy w tym momencie. Trzy rzeczy, które czuje nasze ciało, które możemy dotknąć. Dwie rzeczy, które możemy poczuć węchem. No i jedna rzecz, którą możemy poczuć smakiem albo której smak już teraz czujemy. I myślę sobie, że to jest bardzo proste, a zarówno genialne ćwiczenie do tego, żeby się trochę bardziej ukorzeniać w rzeczywistości. I fantastycznie to zrobić na przykład, kiedy idziemy przez park, idziemy na plażę. No my tutaj w Gdańsku mamy tą wspaniałą możliwość, że możemy chodzić często na plażę. Oczywiście wiele gdańszczan z tego nie korzysta zbyt często. No i to jest faktycznie ten sposób, żeby się zatrzymać. No i ważne jest też, żeby jednak odłożyć wtedy telefon.
Jakiś wiersz na zakończenie?
Oczywiście. Ten będzie trochę inny. O szkole. Bo teraz to młodzi. Październikowe osy przyklejone do moich drzwi. Jeszcze nie martwe. Jeszcze od nóża czepiają się ciepła. Gdy dasz im wybór, nie wlecą. Będą koegzystować w wielkim gnieździe. Rano założą mundurek, odpowiedzą na dwa. Pójdą do kina z klasą na patriotyczny film, gdzieś pomiędzy ona jej i trzecim piwem ojca. Oni palą przy wschodniej ścianie. Wielkie stado rozkrzyczanych mew. Nad nimi dym. Rodzice mówią, trzeba coś z tym zrobić. Proszę ich naprawić, wstawić minusa. Tylko pod żadnym pozorem nie dawać im wyboru, bo się rozwydrzą. Zrobią ustawkę zamiast ustawy, nosy w telefonach, narkotyki, bulimia. Na rozmowie z psychologiem szkolnym Kuba z trzeciej G wymienia 100 powodów, dla których nie powinien palić. A potem mówi, dziadek pali, tata pali, siostra pali. Taki kraj, taka Polska. A panie nie pali?
Gościem audycji Poetycki Slam w Radiu Gdańsk była Ula Sikora. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Poetycki Slam.